Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia w Radiu Gorzów, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam także naszego gościa, Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy im. Brata Krystyna.
Witam serdecznie.
Zacznijmy od wydarzenia, które będzie miało miejsce w niedzielę. Ulicami Gorzowa przejdzie Orszak Trzech Króli. To jest wydarzenie, które już od lat przyciąga uwagę gorzowian. Który to już raz, proszę przypomnieć?
Po raz piąty przejdzie Orszak w Gorzowie.
No, jeśli chodzi o Gorzów, to jednym z organizatorów jest stowarzyszenie, które pan reprezentuje, ale rozumiem, że też są i inni.
No tak, to jest ogromne przedsięwzięcie. My trzymamy, można powiedzieć, to główne kierownictwo nad całością, bo taki ktoś musi być, ale do tego dochodzą jeszcze różne grupy społeczne. One się zmieniają, dochodzą. Teraz mamy jeszcze dodatkowo artystów. No, żeby zorganizować Orszak Trzech Króli, no to musi być sztab przynajmniej 100 osób, bo to w pojedynkę samemu się tego już nie da zrobić.
Jak pan widzi rozwój tego obchodów, tego święta, nawet nie tyle w Gorzowie, ile w Polsce, bo przecież no, powróciliśmy z obchodami na polskie ulice stosunkowo niedawno. Są kraje na przykład, gdzie no, Święto Trzech Króli obchodzone jest bardzo hucznie.
Tak, u nas jakiś czas przecież było zakazane, można powiedzieć wymazane z kalendarza. Później wraca i to właściwie niedawno, w tym okresie odnowy. A dzisiaj to jest ciekawe zjawisko, bo w Polsce mamy ponad 700 orszaków już zarejestrowanych. Gorzów należy do całej rodziny orszakowej. Jest taka federacja orszakowa w Warszawie. Kierujemy się tymi samymi przesłaniami, tymi samymi formułami. Mniej więcej w tym samym kierunku idziemy, żeby utrzymać tradycję, pamięć historyczną, oczywiście także i element religijny.
Jak obchody w tym roku będą wyglądały u nas w Gorzowie?
Mamy sporo akcentów nowych. Oczywiście głównym celem jest to takie manifestacyjne przejście ulicami Gorzowa do gorzowskiego Betlejem, żeby powitać i pochylić się przed małym Jezusem, który się narodził i ma swoje 2019 urodziny. Ale też idziemy po to, żeby podziękować, no co by nie powiedzieć, mamy jako Polacy, jako gorzowianie za co podziękować. Jednak trochę nam jest lepiej, widzimy, że to wszystko się zaczyna jakoś układać. Także i mamy swoje prywatne przecież różne prośby i podziękowania. Także mamy po co iść.
Rozumiem, że królowie już wybrani.
Są królowie wybrani. Weselami będą ci sami, co w tamtym roku. Króla afrykańskiego trudno zmienić, bo on jest stały, a w dodatku z Abisynii, a więc naturalny Afrykańczyk. Mamy też grupy teatralne, które będą odgrywać różne sceny, te historyczne, biblijne. No i jeszcze jest dodatkowy element, to będzie element charytatywny, zbiórka dla małego chłopca, który w tej chwili walczy o życie.
Jaka będzie trasa przemarszu orszaku?
Trasa musiała się zmienić. Widzimy, co się w Gorzowie dzieje, więc te rozkopy. Myślę, że te rozkopy to świadczą o tym, że idzie ku lepszemu, będzie ładniej, ale póki co jest kłopot. Będziemy formować orszak przed Filharmonią. I spod Filharmonii, tam jest dosyć dobra lokalizacja, będzie łatwiej uformować ten pochód. No, gdyby było chociażby tyle osób jak w tamtym roku, a było prawie 9 tysięcy ludzi, no to musi być przestrzeń, żeby można było taki pochód z taką ilością osób uformować. No i właśnie będziemy wychodzić spod Filharmonii, potem idziemy w kierunku Białego Kościoła, dalej mijamy łaźnie i wchodzimy następnie w ulicę Chrobrego i potem już starą trasą Chrobrego do Mieszka I i do placu Grunwaldzkiego. i na placu Grunwaldzkim będzie stała ogromna scena. No i właśnie tam, na tej scenie, będziemy mieć ten ostatni akt orszakowy, pochylenie się przed narodzonym Jezusem.
Jeśli ktoś chce się dołączyć, to może to zrobić? Rozumiem, w sposób nieskrępowany. Tutaj nie ma żadnych zapisów, tak?
Nie ma żadnych zapisów. Orszak jest takim wydarzeniem i taki już się uformował. Taka jest jego formuła. Jest wydarzeniem ponad wszelkimi podziałami. Idziemy z rodzinami, po prostu idziemy po to, żeby się w tej wielkiej rodzinie gorzowskiej dobrze poczuć, żebyśmy widzieli, że chociaż jeden dzień w roku możemy być razem, możemy być nieskrępowani ponad podziałami, mamy swoje intencje i po prostu idziemy do gorzowskiego Betlejem.
Czyli start spod Filharmonii o godzinie?
14.
I na plac Grunwaldzki.
Pozwoli
pan, że teraz zmienimy temat, ale na koniec jeszcze raz przypomnimy tak. O orszaku i obchodach. Po świętach spłynęła do was żywność od osób, które chciały się podzielić i nie chciały, aby wylądowała w koszu?
Trochę spłynęło, z tym, że tradycje wszelkiego rodzaju i przyzwyczajenia to się rodzą troszeczkę dłużej. Myślę, że następny rok będzie jeszcze lepiej, ale już ten pierwszy odzew mieliśmy i myślę, że to wejdzie do takiej bożonarodzeniowej tradycji, czy noworocznej raczej, gdzie ludzie po prostu w rodzinach, jak zobaczą, że mają czegoś za dużo, a najczęściej się za dużo robi, no to będzie gdzie oddać.
A jak nam zbywa czegoś, i to już nie tylko żywności, to gdzie można oddać?
Oddać można do Centrum Charytatywnego imieniu Jana Pawła II, Słoneczna 63, tam od 11 do 17 są osoby, które to wszystko odbiorą, co przywieziemy. Podziękują, będą się cieszyć, a potem to wszystko przygotują po to, żeby następni mogli godnie to sobie odebrać.
Osób, które czekają na naszą pomoc, jest, porównując z minionymi latami, więcej czy mniej?
No zdecydowanie mniej.
Czyli rządowe programy socjalne?
Tak, te programy socjalne, ale nie
odnoszą
tylko.
Odnoszą pożądany skutek.
Tak, no przede wszystkim 500+, no to jest rewelacja. Wiele krajów już w Europie i na świecie próbuje brać przykład z Polski. To jest strzał w dziesiątkę nie tylko pod względem społecznym, bo to rzeczywiście poprawiło sytuację materialną tych rodzin, a szczególnie wielodzietnych czy samotnych matek, czy tych, które po prostu tych pieniędzy nie mieli. Ale przede wszystkim gospodarka też miała bardzo silny sygnał i taki impuls w postaci, na przykład w Gorzowie, to jest 52 miliony złotych. 52 miliony zostało wpompowane w gospodarkę gorzowską. Także mamy dwa piękne efekty. Społeczny, pomocowy taki, no i oczywiście gospodarczy.
Ale wie pan, że przeciwnicy państwa opiekuńczego uważają, że to rozdawnictwo publicznych pieniędzy, jeśli chodzi o program 500+, mało tego, idą dalej w swoich osądach i uważają, że kobiety poprzez ten program nie podejmują pracy z tytułu świadczeń pomocowych.
A to wie pan, politycy to sobie nieraz mówią. Nie dziwię się, jak któryś polityk powie, że 2 + 2 = 6, prawda, bo politykowi to pasuje, on może sobie takie różne rzeczy opowiadać. Życie pokazuje, że do Centrum Charytatywnego dawniej przychodziło 5000 osób miesięcznie z wyciągniętą ręką po pomoc żywnościową. Kolejki z matkami, z dziećmi na wózkach, płacz na korytarzu, a teraz dzieci nie ma, a tych, którzy przychodzą po pomoc, zmniejszyło się o połowę. Mamy w tej chwili zarejestrowanych 2,5 tysiąca osób, a dawniej było 5 tysięcy. No więc same cyfry, liczby, one nie kłamią. Osoby, gdyby miały bardzo ciężko, one by do nas przyszły.
To prawda, z faktami się nie dyskutuje, pan chyba kiedyś napisał artykuł, w którym zastanawiał się, od dawno to było, tak. czy pieniądze z 500+ nie popłyną alkoholem. Wstydzi się pan teraz tego artykułu?
Nie, ja tam postawiłem pytanie, czy popłyną. No bo co by nie powiedzieć, to jednak w społeczeństwie pewna część jednak sobie nadużywa alkoholu. Ale ja się bardzo cieszę, że się pomyliłem wtedy. Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście ani to nie płynie alkoholem. Ludzie zaczęli gospodarować, mają troszeczkę więcej. Tych pieniędzy im szkoda wydawać byle jak i byle gdzie. Dzieci jadą na wczasy, na wakacje, nad morze. Chociaż to im się niektórym nie podoba, że nad tym morzem są te dzieci, które, jak tu się mówi, zaczynają czerpać i korzystać ze współczesnej cywilizacji.
Jest jeszcze jedno zjawisko, na które warto nawet trzeba zwrócić uwagę. To są ci, którzy przyjechali do nas z zagranicy za pracą. Nie powiodło im się tutaj z różnych względów i nie wracają do siebie. Oni też zwracają się do was o pomoc?
Tak. Tak. No, mamy przecież bardzo dużo Ukraińców, Białorusinów. Nawet się pojawiają troszeczkę Rosjanie. To są nam dusze dosyć przyjazne, one się łatwo adoptują, no ale jak przyjeżdżają tutaj, to najczęściej przyjeżdżają wcale nie bogaci, tylko z ostatnimi groszami, które bardzo szybko im się kończą. Nie zawsze dostaną pracy, nie zawsze ich zawód i umiejętności są przystosowane do naszych potrzeb. No i jakaś grupa jest, która potrzebuje trochę większego czasu, no a w tym czasie no, muszą funkcjonować, żyć, nie mogą się zadłużać, do nas przychodzą, my ich rejestrujemy. Mamy teraz zarejestrowanych około 500 osób z Ukrainy, Białorusi, z Rosji także trochę. Z tym, że oni się szybko usamodzielniają. Było 600, już jest teraz mniej, ta była kolejka, no teraz już jest ona dużo mniejsza.
Ale podobne zjawisko było kiedyś, nie wiem czy pan pamięta, pan przecież z udziałem naszych rodaków za granicą. Woleli no tam żyć z zasiłku niż wracać do kraju.
Oczywiście, że tak było. No ten Ukrainiec, który u nas zarobi, no nawet jeśli zaoszczędzi 1000 złotych, no to na Ukrainie jest około chyba 7000 hrywna. No to jest ogromna pensja na Ukrainie.
Ale na drugim biegunie są też ci, którzy wracają do kraju, czyli mam na myśli naszych rodaków, bo im się nie udało, albo im
nie,
się udało.
Im się udało, proszę pana. Tam zarobili trochę pieniędzy i doszli do wniosku, no, że oni chcą już być wolnymi ludźmi, a nie podporządkowanymi, prawda, robolami na Zachodzie. Wracają do swojego kraju i tutaj próbują nowego szczęścia i dla większości się to udaje. I znam bardzo wiele osób, które po prostu z Zachodu wraca.
Nigdy o to pana nie pytałem. Jak finansowo radzi sobie stowarzyszenie? Macie pomoc od samorządu lub, no nie wiem, z ministerstwa?
Proszę pana, to jest poważny problem. No, to trzeba nieraz powiedzieć, bo nie wszystko się da zrobić za darmo. My właściwie pracujemy za darmo. No pan wie przecież, że ja nigdy złotówki nie wziąłem za to, co robię 26 lat i takich jak ja w stowarzyszeniu jest więcej. No ale wszystkiego się za darmo zrobić nie da. Potrzebne są pieniądze. No piszemy różne projekty, niektóre wygrywamy. Są europejskie, są do różnych ambasad piszemy, także do jakichś fundacji tych wielkich naszych koncernów. Trochę z ministerstwa dostajemy. No a większość żebramy. Po prostu my jesteśmy takimi żebrakami, którzy żebrzą dla innych.
To ile trzeba wyżebrać, żeby utrzymać stan posiadania?
Dużo. Dużo. Nie chcę szokować. Ale żeby utrzymać bank żywności na przykład, który wydaje w ciągu roku żywność i operuje prawie 2000 ton, no w tym roku będzie trochę mniej, no w związku z tym, że jest mniej tych podopiecznych, no ale 1500 ton na pewno będzie, no to 1500 ton trzeba przyjąć, ale 1500 ton trzeba wydać. To operujemy 3000 ton, to trzeba wyładować, zawieźć, rozliczyć i tak dalej. No taki sam bank żywności, to bez kilkuset tysięcy nie da się tego poprowadzić.
Jeszcze
trzeba mieć wózki, trzeba mieć to opłaty. No prądu nam za darmo też nikt nie da.
Oczywiście, to jeszcze króciutko na sam koniec. Plany stowarzyszenia na ten nowy 2019 rok.
Plany. No cały czas mamy plany. Kto się nie rozwija, ten się zwija. I to dotyczy i nas, i przedsiębiorców. Będziemy chcieli uzyskać przyzwolenie i pomoc w budowie hali sportowej w ośrodku kolonijnym na Długim. Stawiamy na dzieci, na wychowanie poprzez sport w ośrodku kolonijnym. Może nam się uda w tym roku, że nasze plany zostaną, jeżeli chodzi o budowę hali, zaakceptowane. A tak to jezioro teraz będziemy zagospodarować, to małe, długie na Długim. Będzie należało do ośrodka kolonijnego. A tutaj w Gorzowie rozbudowujemy noclegownię, bo nam przybywa między innymi ze wschodu, a już nam się kurczy ilość miejsc w Noclegowni.
Kto nie planuje, kto nie ma planów, ten się nie rozwija. Bardzo trafne tak. Powiedziane. Dziękuję pięknie. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy imienia brata Krystyna, był gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.